Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, wersety od 33 do 39. Oni zaś rzekli do Niego: uczniowie Jana często poszczą i odprawiają modły, podobnie i uczniowie faryzeuszów. Twoi zaś jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich: czy możecie sprawić, by uczestnicy wesela, dopóki oblubieniec jest z nimi, pościli? Lecz przyjdą dni, kiedy oblubieniec będzie im zabrany, wówczas pościć będą. Powiedział im także podobieństwo: nikt nie odrywa kawałka z nowej szaty, aby połatać szatę starą, bo inaczej rozedrze nowe, a łata z nowego nie będzie się nadawała do starego. I nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej młode wino rozsadzi bukłaki i samo się wyleje i jeszcze bukłaki zniszczeją. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. I nikt, napiwszy się starego, nie chce od razu młodego. Mówi bowiem: stare jest lepsze. To jest Boże Słowo. Takie pytania na początek, retoryczne, nie musicie na nie odpowiadać, sobie możecie powiedzieć, czy odpowiedzieć. Kiedy możemy uznać jakiegoś człowieka za osobę pobożną? Tak? Kiedy osoba, która deklaruje wiarę, jest osobą pobożną? Co musi spełnić? Jakie warunki musi spełnić? Jedni powiedzą pewnie, że taka osoba powinna, przecież musi chodzić do kościoła regularnie. Inna powie, że taka osoba musi się modlić. Jeszcze pewnie inna powie, że taka osoba pobożna musi zachowywać post. Więc zależy to od wzorca pobożności, jaki mamy. A każdy z nas zapewne jakiś wzorzec pobożności ma. Tak? Zapewne każdy z nas ma jakiś wzorzec pobożności, który mówi mu, że ta osoba jest pobożna, albo mówi, że ja jestem pobożny, albo a inni to nie są pobożni. Tak? Więc każdy z nas zapewne ma jakiś wzorzec. Ale skąd mamy wiedzieć, że nasz wzorzec pobożności, nasz model jest dobry? Czy to, że zostaliśmy tak nauczeni, czy wyrośliśmy w jakimś modelu, wzorcu pobożności, jest wystarczającym argumentem za tym, żeby uznać go za właściwy? A co, jeśli nasz wzorzec jest zły? Co, jeśli mamy zły wzorzec pobożności? Tak? To jest prosta matematyka. Jeśli wzorzec jest zły, to nasze postępowanie, nasza pobożność też będzie zła. Więc to już jest poważna sprawa. Tak? Kiedy wydaje nam się, że czcimy Boga dobrze, a okazuje się, że później się okazuje, że tak w zasadzie to Boga nie czciliśmy, czyli byliśmy bezbożnikami. Mimo że jakąś formę pobożności zachowywaliśmy. Więc jak zweryfikować? Jak sprawdzić, czy dany wzorzec pobożności, który mamy, jest właściwy? Ten fragment, który przeczytaliśmy, jest bardzo w tym pomocny. Pokazuje nam właściwy model i przez to możemy porównać nasz model z tym modelem, który jest tutaj zaprezentowany, i stwierdzić, czy nasza pobożność jest właściwa, czy też nie. Więc zachęcam do uważnego słuchania i weryfikowania swojego modelu pobożności. Tekst, który przeczytaliśmy, pokazuje, że ludzie od co najmniej 2000 lat się nie zmienili, nic a nic. Postępują tak samo, jak my dzisiaj. W tamtych czasach też patrzono na różnice. Po co? Żeby ocenić, czy ktoś postępuje właściwie, czy też nie. Też mieli swoje normy, też mieli swoje modele, wzorce, które uważali za właściwe. Więc pod tym względem nic się nie zmieniło. Ale pytanie jest, dlaczego uczniowie Jezusa nie zachowują się tak jak uczniowie Jana Chrzciciela, czy jak faryzeusze? Dlaczego uczniowie Jezusa nie poszczą tak jak tamci? Więc problem w tym fragmencie dotyczy postu, a raczej nie zachowywania postu przez jednych, a zachowywania postu przez drugich.
Więc wiemy, że...
Czy też z tego fragmentu dowiadujemy się, że uczniowie Jana, jak i faryzeusze, pościli. W innym miejscu, w Ewangelii Łukasza, dowiadujemy się, że faryzeusze pościli 2 razy w tygodniu. Z innych źródeł pozabiblijnych dowiadujemy się, że ten post był w poniedziałki i czwartki. Co do uczniów Jana, to już nie mamy takich informacji, przynajmniej ja nie mam takich informacji, ale możemy założyć, że skoro faryzeusze pościli 2 razy w tygodniu, to uczniowie Jana nie byli w tym gorsi. I pewnie też pościli 2 razy w tygodniu. Być może w jakieś inne dni dla odróżnienia się od faryzeuszy. Więc mamy tutaj zarzut wobec Jezusa, że Jego uczniowie nie poszczą, tylko jedzą i piją. Więc sądząc po tej wypowiedzi, można wnioskować, że uczniowie Jana i faryzeusze oczekiwali, że uczniowie Jezusa powinni pościć, tak jak oni. Ale pytanie, dlaczego ci ludzie oczekiwali takiego zachowania od uczniów Jezusa? Wiemy, że byli to Żydzi, tak? Religia żydowska była kształtowana przez prawo mojżeszowe, więc różne zachowania były nakazane odgórnie przez Boga i miały one wyraz właśnie w tych przepisach zakonu, prawa mojżeszowego. Więc pytanie, czy prawo mojżeszowe w jakiś sposób nakazywało, czy też wymagało postu 2 razy w tygodniu? Albo jakiejś innej formy postu. Więc patrząc na Pismo Święte, na Stary Testament, to znajdujemy tylko jedno miejsce, w którym jest nakazany post. I ten post miał trwać 1 dzień. I to było w dniu jednego ze świąt. Było 7 świąt żydowskich, ale jedno było takie szczególne. Był to Dzień Pojednania. I w tym dniu pojednania, gdzie Izrael składał ofiarę za swój grzech i Bóg odpuszczał ich wszystkie grzechy, w tym dniu Żydzi mieli pościć. To znajdziemy w 4 Księdze Mojżeszowej, 29 rozdziale, w 7 wersecie. Innych postów nie mieli narzuconych odgórnie. Więc jeżeli prawo nie narzuca, czy nie narzucało, nie nakazywało, to skąd ci faryzeusze i uczniowie Jana oczekiwali, na jakiej podstawie oczekiwali, żeby uczniowie Jezusa pościli, tak? Bo prawo nie nakazuje, więc skąd takie oczekiwanie? I znowu, patrząc na to, co uczy Biblia, możemy powiedzieć, że post nie ogranicza się tylko do jednego święta. Był praktykowany jako forma oddawania czci Bogu. Jeżeli ktoś chciał być uważany za osobę pobożną, to praktykował post regularnie. Widzimy ludzi poszczących, czy Izrael poszczący w trudnych sytuacjach, kiedy wróg ich atakuje, kiedy są zagrożeni, jest zagrożenie życia, ale też, czyli jest to forma ukorzenia się przed Bogiem i wołania o pomoc, ale też po prostu była to praktyka ludzi pobożnych. Albo ludzi, którzy chcieli być uważani za pobożnych. Tak? Jest prorokini Anna, wymieniona w Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale, która była wdową i cały swój czas spędzała w świątyni na postach i modlitwach. I ona jest takim wzorcem osoby pobożnej. Więc post był uważany za pewną praktykę osoby pobożnej. Faryzeusze chcieli być postrzegani jako osoby pobożne, prawda? Wiemy, że mieli problem z obłudą i niewłaściwie pościli. Pokazywali ludziom dookoła, nie Bogu, ale ludziom dookoła, że oni poszczą, prawda? Więc ludzie dookoła byli ważniejsi od Boga. Więc ten post był elementem pewnej... ukorzenia się przed Bogiem. Był pewnym elementem, ważnym elementem pobożności. Więc tak jak dzisiaj nie możemy sobie wyobrazić domu bez prądu, tak? Każdy z nas uważa, że to są rzeczy oczywiste, mieć prąd w domu. Tak samo post był takim elementem pobożności. Nie można by nie było być pobożnym bez regularnego poszczenia. W związku z tym, kiedy ci uczniowie Jana Chrzciciela i faryzeusze patrzą na uczniów Jezusa Chrystusa, którzy nie poszczą, no to widzą, że jest problem z ich pobożnością. Oni nie są pobożni. Tak? Taki wniosek się nasuwa. Dlatego kierują zarzut do Jezusa. Dlaczego twoi uczniowie nie poszczą tak, jak powinni pościć? Ponieważ ludzie pobożni poszczą. My, uczniowie Jana, my, uczniowie faryzeuszy, pościmy, a twoi uczniowie nie poszczą. Więc nie są pobożni. I Jezus odpowiada na ten zarzut. Odpowiada pytaniem, tak? Odpowiada pytaniem. Jakie to pytanie? Czy możecie sprawić, by uczestnicy wesela, dopóki oblubieniec jest z nimi, pościli? Tak? Pytanie. Więc od razu ułatwię pewną rzecz. Oblubieniec to jest Pan młody, bo to tak już się dzisiaj nie określa Pana młodego oblubieńcem. Pan młody jest Panem młodym. Tak, ale czy możecie sprawić, czy możecie wymagać od uczestników wesela, dopóki Pan młody jest z nimi, by pościli? Tak? Więc w języku polskim tego nie widać, co tutaj jest pokazane, ale w języku greckim to pytanie zakłada już konkretną odpowiedź. Jest taka konstrukcja gramatyczna, która zakłada albo pozytywną odpowiedź, albo negatywną. To pytanie ma w sobie już odpowiedź negatywną. Nie można sprawić, nie można wymagać od uczestników wesela, żeby pościli. Czy byliście na takim weselu, gdzie zamiast przyjęcia wszyscy poszczą? Co? A słyszeliście o takim weselu? No, raczej wesele no to wiąże się z celebrowaniem, ze świętowaniem, z jedzeniem, z piciem, prawda? Jedni organizują wesele na 500 osób, inni robią to na mniejszą skalę w gronie rodzinnym, ale ciągle jest to świętowanie, jest wesele, jest jedzenie i picie. Więc no nie można oczekiwać, żeby na weselu pościć. No jest to chyba raczej niewłaściwe, tak? Więc Pan Jezus przyrównuje siebie do tego Pana młodego, który organizuje, czy zorganizował przyjęcie dla swoich gości, dla ludzi, których zaprosił. On zastawił stół dla nich. On przygotował wszystko i chce, żeby z tego korzystali. Więc kiedy Pan Jezus jest pomiędzy swoimi uczniami, to jest właśnie tym czasem, kiedy oni są w Jego obecności, cieszą się razem z Nim, kiedy świętują razem z Nim i kiedy ta cała ich uwaga jest skupiona właśnie na tym, który jest gospodarzem, jest sprawcą tego całego, w cudzysłowie, zamieszania. On jest tym Panem młodym, on jest najważniejszą osobą w tej chwili, w związku z tym cała nasza uwaga ma się skupić na nim. Więc tak uczniowie mają ucztować na wszystkim, co Jezus mówi i czyni. Ale Jezus dodaje, czy też wyjaśnia, że w tym wszystkim jest miejsce na post, ale w odpowiednim czasie. Prawda? W odpowiednim czasie jest miejsce na post. Nie teraz, kiedy Pan Młody jest z nimi, nie kiedy Jezus jest z nimi, ale później, kiedy Jezusa już z nimi nie będzie, będzie czas na to, żeby pościć. Dlaczego tak? Dlaczego tak? Dlaczego teraz, kiedy Jezus jest z nimi, nie poszczą, a będą później pościć później? Dlaczego właśnie tak ma być, a nie inaczej? Jezus odpowiada poprzez dwa podobieństwa. Nikt nie odrywa kawałka z nowej szaty, aby połatać szatę starą, bo inaczej rozedrze nowe, a łata z nowego nie będzie się nadawała do starego. I nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej młode wino rozsadzi bukłaki i samo się wyleje. I jeszcze bukłaki zniszczą, lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Masz ulubione dżinsy? Stare dżinsy, tak? Zrobiła się dziura. Co robisz? Wyjmujesz nowe, wycinasz kawałek z kolana na przykład tych nowych dżinsów i przyszywasz do starych, zniszczonych dżinsów? No chyba nikt przy zdrowych zmysłach tak się nie zachowuje. Raczej jak już są dżinsy, dżiny podarte, no to albo się przerabia na krótkie, albo wędrują do kosza. prawda? Więc to nie ma sensu takie, żeby niszczyć nowe po to, żeby załatać stare, bo nawet ta stara, czy ta nowa łata, czy łata z nowych dżinsów nie będzie pasować, bo stare dżinsy są wytarte. No właśnie, więc nie ma sensu. I drugie podobieństwo, no nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków. Dzisiaj to wino się wlewa do beczek, prawda? Jak się na większą skalę robi. Wtedy korzystano z bukłaków, czyli z takich pojemników zrobionych ze skór zwierzęcych. Młode wino, nie wiem, czy ktoś produkował albo widział, jak wino się robi. Co? Nie? Ja widziałem. Widziałem, jak to się robi. Nigdy nie robiłem, ale widziałem. Dzisiejsze, prawda, są owoce tam w baniaku, jakiś tam proces fermentacyjny zachodzi, ale na górze tego baniaku jest taka specjalna rurka. I ta rurka, tak mi się wydaje, że ma za zadanie odprowadzać gaz, który powstaje przy procesie fermentacji. Więc jak jest młode wino, to ono pracuje i ten gaz się wydostaje. I jak mamy stare bukłaki, czyli bukłaki, których skóra jest stara, nieelastyczna, więc jest niebezpieczeństwo, że jak tam będzie młode wino i będzie za dużo gazu, to te bukłaki zostaną rozerwane. I wtedy i wino wyleci, i ten bukłak już się do niczego nie nadaje. Więc prosta zasada jest taka, że młode wino leje się do młodych bukłaków, które są zrobione, których skóra jest elastyczna, tak, że może się w jakiś tam sposób rozciągać. Więc mamy te dwa podobieństwa. Więc nie doszukujmy się, co oznacza stara szata, ani co oznacza nowa szata. Nie doszukujmy się, co oznacza wino, czy młode wino, stare wino, czy nowe bukłaki, stare bukłaki. To nie, w tym podobieństwie nie o to tutaj chodzi. Przez te podobieństwa Jezus wskazuje na to, że pewnych rzeczy się nie robi, ponieważ nie przynoszą one korzyści, lecz wyłącznie straty. Robienie pewnych rzeczy jest po prostu niewłaściwe. Poszczenie, powstrzymywanie się w czasie wesela od rzeczy, które przygotował Pan Młody dla swoich gości, jest rzeczą niewłaściwą. Niewłaściwą rzeczą jest niszczyć nowe, by naprawić stare. Właściwą rzeczą w czasie, kiedy Jezus jest obecny ze swoimi uczniami, jest, by korzystać z tego wszystkiego, co Jezus ma, co przygotował, co naucza. Jak właściwe jest, by młode wino lać do młodych bukłaków, tak właściwe jest w tym czasie, kiedy Jezus jest pomiędzy swoimi uczniami, by skupić się na Nim i na tym wszystkim, czego Jezus naucza. To właśnie tą prawdę podkreślają te podobieństwa. Jezus jest Panem Młodym, jest w centrum uwagi, w centrum zainteresowania i wszystko ma służyć temu, że On jest pomiędzy swoimi uczniami i On przynosi im pewne rzeczy. Naukę, czyni różne rzeczy. I to na nim ma się skupiać cała ich uwaga. Ale jest jeszcze trzecie podobieństwo, które powiedział Jezus. I nikt, napiwszy się starego, mowa o winie, nie chce od razu młodego. Mówi bowiem, stare jest lepsze. Niedawno przeczytałem artykuł w gazecie na temat nowego programu, który umożliwia słuchanie muzyki za darmo. Prawda? Wiele osób słucha nielegalnie, a ja mnie zainteresował artykuł, bo to było możliwość słuchania muzyki za darmo i to legalnie, prawda? Więc przeczytałem, było to coś dla mnie nowego i od razu się pojawiła myśl, ojej, znowu coś nowego. Przecież to, co już mam, ten stary program, który działa, znam go dobrze i jestem z niego zadowolony, prawda? Znowu może jakaś rzecz, której nie potrzebuję. Czyli już miałem, prawda, moje podejście pokazało, że ja tak naprawdę to się boję tego nowego. I często tak z nami jest, że to, co jest nowe, to my troszeczkę się te obawiamy. Uważamy, że stare jest lepsze, jest dobre, jest lepsze i my nie potrzebujemy niczego nowego. Ale kiedy zainstalowałem ten program i sprawdziłem go, się okazało, że że to, co miałem, to w zasadzie to już może do kosza iść, bo ten nowy program no jest lepszy, tak? Mogę za darmo słuchać legalnie muzyki. Podobny sens ma to podobieństwo, które odnosi się do wina. Ktoś, kto spróbował starego wina, ma uprzedzenia co do skosztowania młodego wina. Bo każdy czyni jakieś założenia, prawda? Jak ja poczyniłem założenia, że ten nowy program będzie mi niepotrzebny, tak ludzie czynią założenia, że to nowe wino na pewno będzie niedobre. Bo młode wino z reguły jest nie najlepsze, tak? Więc mają uprzedzenie, że młode wino jest niedobre, nie smakuje tak dobrze jak stare, więc trzymam się starego. Jest to kolejne podobieństwo, które mówi nam, że coś, że jakieś postępowanie jest niewłaściwe. Kierowanie się uprzedzeniami jest rzeczą niewłaściwą. Szczególnie jeśli chodzi o Jezusa Chrystusa. Ponieważ te uprzedzenia powodują, że odrzucamy Jego nauczanie, że odrzucamy Jego samego. Więc to podobieństwo, nie dość, że pokazuje niewłaściwe postępowanie, to jeszcze uderza w uczniów Jana oraz faryzeuszy. To podobieństwo ma na celu pokazanie im, że to oni, a nie uczniowie Jezusa, postępują niewłaściwie. Oni powinni byli przyjąć Jezusa, Jego naukę, ale Go odrzucili z powodu swoich uprzedzeń, z powodu przywiązania do tego, co stare. Uznali, że ich model pobożności jest lepszy, chociaż nie spróbowali tego, co Jezus im ma do zaoferowania. To, co Jezus proponuje, jest nowe, dlatego to odrzucili. I to jest niewłaściwe, ponieważ to przynosi im szkodę. Zatem tak naprawdę to nie uczniowie Jezusa postępują niewłaściwie poprzez to, że nie poszczą, ale uczniowie Jana i faryzeuszy postępują niewłaściwie, mimo że poszczą. Może to zabrzmi trochę skomplikowanie. Tak, może powtórzę. Nie uczniowie Jezusa postępują niewłaściwie poprzez to, że nie poszczą, ale uczniowie Jana i faryzeusze postępują niewłaściwie, mimo że poszczą. Ponieważ poszcząc, trwają przy swoim, według nich właściwym wzorcu pobożności. Odrzucają Jezusa. Odrzucają to wszystko, co Jezus im daje. A pobożność, która odrzuca Jezusa, jest pobożnością niewłaściwą. Tak? Pobożność, która odrzuca Jezusa, jest pobożnością niewłaściwą. Więc czego uczy nas ten fragment? To tak już na koniec. Co jest istotą właściwej pobożności? Uczniowie Jana i faryzeusze upatrywali pobożność w postach i modlitwach. Jeżeli ktoś nie pościł, to trudno im było przyjąć taką osobę za osobę pobożną. Pan Jezus pokazał uczniom Jana i faryzeuszy, że w obecnych okolicznościach to nie uczniowie Jezusa źle robią, ale właśnie oni sami. Dlaczego? Ponieważ to Jezus jest istotą, sednem właściwej pobożności. Apostoł Paweł napisał tak w liście do Tymoteusza. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w Niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. O kim jest mowa? O Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus jest tajemnicą pobożności. Nie posty, nie modlitwy, ale Ten, który objawił się w ciele i Ten, który został wzięty do chwały w górze. To Jezus Chrystus jest sednem, jest tajemnicą, jest istotą pobożności. Nie można być pobożnym bez Chrystusa w centrum, ponieważ to On sam jest tajemnicą pobożności. Nie posty, nie modlitwy, ale wyłącznie Chrystus. Więc jeśli pościsz i modlisz się, czy też upatrujesz swoją pobożność w podobnych rzeczach, a nie w Chrystusie, to ten fragment pokazuje nam, że ta pobożność jest niewłaściwa. Jesteś jak ten, jak uczniowie Jana, jak faryzeusze. Jesteś jak człowiek, który spróbował starego wina i nie chce skosztować młodego. Kierujesz się uprzedzeniami, że twoja pobożność jest właściwa, lepsza. Podczas gdy prawda jest taka, że właściwa pobożność jest wyłącznie w Chrystusie. I nie można być pobożnym, nie będąc w Chrystusie. Nie wierząc w Niego, nie polegając wyłącznie na Jego dziele, na odkupieniu, na krzyżu. Ale kiedy Chrystus jest we właściwym miejscu w twoim życiu, wtedy też automatycznie posty i modlitwy zajmą odpowiednie dla siebie miejsce. Będą we właściwym miejscu. Ale dopóki istotą pobożności nie jest Chrystus, dopóty Chrystus jest odrzucany. Więc chcę cię zachęcić, spróbuj tego młodego wina, spróbuj Chrystusa, ponieważ do tego zachęca nas Jezus. Raz Go spróbujesz, a nigdy więcej nie będziesz chciał czegoś innego. Słodycz, którą poczujesz, radość, jaką otrzymasz, sprawi, że wszystkie inne słodkości i radości zbledną, stracą swój smak. Kiedy raz zakosztujesz tej cudownej Bożej łaski, to już nigdy nie będziesz chciał wracać do tego, co stare. To jest stare, jest gorsze. To, co daje Chrystus, to jest lepsze. To ma smak, to ma jakość. Wtedy dopiero będziesz miał właściwą normę pobożności, a będzie nią sam Jezus Chrystus, Boży Syn. Więc uwierz w Jezusa Chrystusa, stań się Jego uczniem, pójdź za Nim, zaufaj Mu z całego serca, ponieważ to On jest prawdziwym Zbawicielem i On jest tajemnicą pobożności. Ostatnia rzecz, to, że wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa i stawiamy Go w centrum naszego życia, nie oznacza, że zapomnieliśmy o poście. Że możemy zapomnieć o poście, że nie powinniśmy pościć, ponieważ w Chrystusie jest miejsce na post. Chrystus nie odrzucił postu, nie powiedział, że uczniowie nie mają pościć, ale pokazał, co jest istotą pobożności, prawdziwej pobożności i pokazał, co jest na pierwszym miejscu. Wszystko inne musi być podporządkowane Chrystusowi. Wszystko inne musi być wtórne do Chrystusa. Więc taką pobożność prezentuje nam Jezus Chrystus. A jaki jest twój model pobożności? Jaki jest twój wzorzec pobożności? Czy zgadza się z tym, co pokazał Jezus Chrystus? Amen.